Część czwarta. Co konkretnie zrobić z uczuciami, żeby móc z nich skorzystać? Emocje pojawiają się w różnych sytuacjach. I najczęstszym błędem, i zacznę właśnie od błędu, jest to, że my myślimy albo łączymy tą emocję z tą sytuacją. Czyli ta sytuacja wzbudziła we mnie emocje, mówimy. Ten parkujący samochód tak nieudolnie mnie zezłościł. Ten kierowca, który zajechał mi drogę, mnie przestraszył. To moje dziecko, które ciągle jest dla mnie takim zmartwieniem, mnie właśnie martwi. Albo wstydzę się, bo moje dziecko robi, no właśnie wylewa sok. Łączymy sytuację i zachowanie innych ludzi z naszym emocjonalnym samopoczuciem, z naszymi emocjami. I naprawdę głęboko wierzymy w to, że czujemy złość, bo ktoś nas złości, czujemy smutek, bo ktoś nas smuci, bo dziecko nie zjadło zupy, którą mu ugotowaliśmy, bo babcia się nie przywitała, albo jeszcze z innego powodu. I w tej sytuacji, no to chyba każdy by się zezłościł, prawda? W tej sytuacji to chyba każdy byłby smutny, nie uważasz? Nie uważam, bo wyobrażam sobie taką figurę, trochę może nieistniejącą, ale takiego jakiegoś mistrza buddyjskiego, nie wiadomo jakiego zen, który by się w ogóle nawet by nie spojrzał na tą sytuację i w ogóle by się tym nie przejął. Więc to nie jest prawda, że każdy by zezłościł się w tej sytuacji, każdy by zasmucił się w tej sytuacji, każdy by się przestraszył tej sytuacji. Nie. To nie jest prawda. Pierwszym krokiem do rozpoznania, o co chodzi emocji, z czym przyszła emocja, jest przyjęcie emocji jako czegoś, co jest ze mnie, a nie jako czegoś, co wypłynęło z powodu tego, co jest wokół mnie. A więc przyjmuję emocję, bo ona przyszła ze mnie, bo ona jest moja wewnętrzna, bo jest o mojej historii albo o moim tu i teraz. I mówię, o, jest smutek. O, jest złość. O, wstydzę się. I drugie w zasadzie już zadanie, to jest przyjąć ją, tą emocję, taką jaka jest. Nie zmieniać jej, nie kopać w niej, nie usiłować jej szybko jakoś przepłynąć albo uwolnić. Bo w technice uwalniania to nie chodzi dokładnie o to. I pozwalamy emocji być i dajemy jej szansę wybrzmieć. I nie kłócimy się z nią, tylko mówimy, taka jesteś, no to chodź, no to siadaj, to posiedzę z tobą. I tu fajnie mieć drugą osobę, która jest dla nas takim bezpiecznym świadkiem, życzliwym świadkiem, taką przyjazną osobą, która posiedzi ze mną. Potrzyma mnie za rękę albo za oczy, albo popatrzy mi w oczy i powie, ej, tak, jestem. Jestem z twoją złością, jestem z twoim smutkiem. Okej, to jest w porządku, możesz się złościć i smucić. Jasne, usłyszę cię. Ale jeżeli nie mamy takiej osoby, to my sami dla siebie możemy być taką osobą. I tu uwaga, jeśli jesteś osobą, która dominująco ma styl przywiązania unikający, to możesz mieć tendencję do tego, żeby samodzielnie się sobą opiekować, a niekoniecznie musi być to dla ciebie wzmacniające. Więc przyjrzyj się, czy to sama się sobą opiekuje, sam się sobą opiekuje. To jest naprawdę z takiego miejsca, widzę, że akurat teraz nikogo nie ma, a ja siadam ze sobą w swojej dorosłości, sama sobie towarzyszę, czy bardziej i tak nikt by tego nie zrozumiał. I tak nikogo to nie obchodzi. I tak muszę sobie radzić sama albo sam. Więc tu dobrze mieć życzliwego świadka. To bardzo wzmacnia nasze poczucie bezpieczeństwa i buduje tą taką w dorosłości budowaną bezpieczną więź. Więc to ma duży, fajny efekt. Natomiast jak nie mam, to nie mam. To siadam sama. I zadaję sobie wtedy pytanie, to, o którym mówiłam już wcześniej, z jaką potrzebą połączona jest moja emocja. I nie szukam schematu, tylko sprawdzam. Możesz wziąć listę potrzeb. Ona jest na mojej stronie emiliakulpanowak.pl do pobrania, po prostu kliknięciem, klikasz i się otwiera. Możesz spojrzeć na tą listę potrzeb i prześledzić ją i zobaczyć. O, tu jest coś o odpoczynku, a tu jest coś o bezpieczeństwie, a tu jest coś o przewidywalności, a tu jest coś o towarzystwie, a tu jest coś o wzajemnym zrozumieniu czy wzajemności. Tu jest coś o trosce, tu jest coś o wsparciu, tu jest coś o czułości. Może to chodzi o czułość? I tego nie ma na żadnym wykresie, jaka emocja z jaką potrzebą, bo na tych wykresach jest tylko jakaś niewielka część potrzeb. Chodzi o to, żebyś ty znalazła swoją potrzebę. Jaka twoja potrzeba stoi za tą emocją? Super ważne jest to, żeby dać tej potrzebie wybrzmieć i zobaczyć, co takiego jest we mnie, co jest tak głębiej, co tam naprawdę we mnie siedzi. Za czym tęskni moje serce? To jest pytanie, które może pomóc. Albo czego bardzo dla siebie teraz pragnę? Albo co tak bardzo chcę mieć, a tego nie mam? I szukam w tych jakościach na liście. Sprawdzaj na liście potrzeb, czy to, co mówisz, to jest rzeczywiście częścią listy, bo my często utykamy tutaj w tych strategiach, czyli w tych takich naszych różnych pomysłach, jak coś powinno wyglądać, jak zaspokoić jakąś potrzebę, ale to jest często niezbyt głębokie, w sensie, że to jest taka powierzchniowa warstwa, która nie przynosi tego ukojenia. Po nazwaniu potrzeby, która jest prawdziwą potrzebą, tak, chodzi o akceptację. My mamy to poczucie ulgi, mamy poczucie zrozumienia, mamy poczucia bycia takiego przy sobie, w kontakcie, w zanurzeniu ze sobą. I czasami pojawia się poruszenie, czasami się pojawiają łzy, czasami się pojawia jakiś dreszcz, czasami pojawia się zupełnie nowa emocja, czasami pojawia się ulga, radość, różne rzeczy. I to, która z tych rzeczy się pojawi, nie jest w żaden sposób ani dobre, ani złe, ani to nie potwierdza. Samo to, że się coś pojawiło takiego mocnego, nowego, to potwierdza, że emocja została odczytana, bo znalazłaś lub znalazłeś i nazwałeś komunikat, czyli potrzebę, z którą ta emocja przyszła. I masz takie... Tak, chcę być ważna. Tak, chcę być brany pod uwagę. Chcę wolności. Pozwól sobie z tym posiedzieć i zobacz, czy faktycznie twoje serce się zmienia, czy twoje ciało się otwiera, czy twoje napięcie w ciele się zmienia, czy twoje dłonie się zacisnęły lub otworzyły, coś się w nich zmieniło. Czy twoje spojrzenie się zmienia? Często to jest mocne, dominujące w całym ciele odczucie. I szukamy tego odczucia, nawet jeśli ono jest malutkie, ono może być malutkie i też jest wtedy w cudzysłowie prawidłowe, w sensie ono może być malutkie. Nie musi być wielkie, ale jest wyraźne, jest twoje. I po nazwaniu, po zobaczeniu, po rozpoznaniu potrzeby, możemy sobie zadać to pytanie, jak ja mogę w moim życiu mieć tego więcej? Gdzie ja to zwykle znajduję? Skąd mogę to czerpać? Gdzie to już jest? A gdzie jest mi łatwo po to sięgnąć? Czyli nie idę tam, gdzie nie mam wpływu. Ci kierowcy to się powinni nauczyć lepiej parkować. Ci, co zajeżdżają drogę, to powinni wszyscy dostać mandaty. Tu bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, a na co ja mam wpływ? A co ja mogę? A co ja chcę? A co jest dla mnie ważne? A co jest dla mnie istotne? A jak ja sobie to zaplanuję? A jak ja to będę robić? I znaleźć bardzo konkretną, my to w NBC nazywamy prośbę, czyli taki sposób działania. Kiedy? Ile razy? Kogo poproszę? Jak to zrobię? Co konkretnie zrobię? Czyli jakie konkretne działanie, takie ekologiczne, sensowne, przyjazne, nieobciążone wielkim kosztem, możliwe do zrobienia. Jakie konkretne działanie pomoże mi naprawdę w sobie poczuć, że mam zaspokojoną tą potrzebę. że naprawdę odpoczywam, że naprawdę jestem ważna, że naprawdę opłakałam i pożegnałam tę stratę, że naprawdę czuję, że są przy mnie inni ludzie i mam towarzystwo, że naprawdę doświadczam troski, że naprawdę jestem widziana, że naprawdę mam kontakt z przyrodą i tak dalej. Ta droga, czyli od uczucia do potrzeby, sprawdza się w większości emocji. Jest nieco inna droga w przypadku złości. Tam przechodzimy przez myśli i to ci pokażę jeszcze później w procesie transformowania złości, który będzie ostatnią częścią. To, co jest ważne w tej części, to to, że przyjmujemy emocje jako informację o mojej wewnętrznej potrzebie, a nie jako informację o tym, co świat robi źle. I szukamy swojej potrzeby. I dopiero moja potrzeba może być źródłem napędowym, napędzającym moje działanie w sposób sensowny i piękny, i żywy, i wartościowy. I dla mnie będzie dobry na pewno ten sposób i dla innych ludzi najprawdopodobniej też.